Podcasta.
Doktor habilitowany Marek Białokur w studiu. Oczywiście osoba, którą Państwo, mam nadzieję, dobrze pamiętacie i mile wspominacie z zeszłego roku audycji Od Piasta do Miasta, bo wtedy wspólnie z Markiem prowadziliśmy ten program. Marku, za dwa dni konferencja w Opolu, ogólnopolska konferencja naukowa, wizja niepodległości Polski w XX wieku, historia, pamięć, edukacja. Powiedzieliśmy nieco na początku naszego poprzedniego wejścia antenowego o tym drugim dniu, czyli 24 listopada. Wtedy, no prawie, że wszystkie wystąpienia panelistów poświęcone Józefowi Piłsudskiemu. Można by powiedzieć, że to taki dzień dla Piłsudczyków. Wszystko w Miejskim Ośrodku Doskonałości Nauczycieli w Opolu przy ulicy Powstańców Śląskich 19. Natomiast dzień wcześniej, czyli pojutrze, 23 listopada, tutaj mamy i uroczyście, i naukowo, bo i Urząd Marszałkowski, i Willa Akademika.
Dokładnie tak. No zaczęliśmy trochę od końca, ale nie jako postać Józefa Piłsudskiego to wymusiła. Więc wracając do pierwszego dnia i zapraszając Państwa serdecznie do sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim. Rozpoczynamy o godzinie 12, a więc w samo południe. Uroczystość otworzy marszałek województwa opolskiego jako gospodarz wspólnie z rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Pół godziny wcześniej, bo to też warto podkreślić, a w programie konferencji, który przepraszam Państwa, możecie znaleźć już na stronie między innymi Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Historii. Nie ma tej informacji. O 11.30 będzie konferencja prasowa pana marszałka i pana rektora z udziałem też młodzieży, ale konferencja, podczas której dziennikarze będą mogli zapytać o to, jak wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Uniwersytet Opolski zamierzają celebrować w przyszłym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości, bo taki projekt wspólny opracowaliśmy. I o godzinie 12 uroczyste otwarcie. Dobraliśmy czwórkę pierwszych prelegentów w taki sposób, żeby no właśnie przeplatać te różne kwestie związane z niepodległością w XX wieku. Rozpocznie pani profesor Joanna Wojdon z Uniwersytetu Wrocławskiego. To jest jeden z czołowych dydaktyków historii obecnie w Polsce, też doskonale znany profesor w środowisku europejskich, ale i światowych dydaktyków, która będzie mówiła o drogach do niepodległości Polski w pamięci i edukacji historycznej zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych w Polsce i w Europie. A więc będzie tutaj okazja wysłuchania informacji na ten temat, jak wygląda ta pamięć związana z historią Polski u nas w kraju, ale też w jaki sposób ta polska droga do niepodległości postrzegana jest w Europie. Nawiążę do tego, o czym mówiłaś, Mariusz, wcześniej, że te bieżące spory polityczne, no, mieliśmy w ubiegłym tygodniu okazję się przekonać, jak te kwestie są też dyskutowane na forum Parlamentu Europejskiego.
I jak są różnie tak, interpretowane.
Dokładnie. Kolejnym prelegentem będzie pan profesor Adam Suchoński, to wieloletni dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego i człowiek, który znany jest w Polsce i w Europie jako jeden z najbardziej konsekwentnych i wytrwałych badaczy podręczników szkolnych do nauczania historii. Te książki, które często niesłusznie są lekceważone, traktowane jako no właśnie coś takiego, co młody człowiek przerabia przez rok, odstawia na półkę albo daje do punktu skupu tanich podręczników. A dlaczego tak być nie powinno? Z bardzo prostego powodu. Naukowe opracowania wydawane są maksymalnie w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy. Wyjątki osiągają kilkadziesiąt tysięcy, ale są to bestsellery i to też nie naukowe, tylko najczęściej prace popularne. Natomiast podręczniki do nauczania różnych przedmiotów, w tym historii, to są książki, które są wydawane przez wydawnictwa w nakładzie kilkuset tysięcy egzemplarzy.
I często bestsellery.
Można by tak to określić. I często z jednego egzemplarza, przepraszam, korzystają trzy, a nawet cztery roczniki. O czym to świadczy? Otóż świadczy to o tym, że bardzo często dla młodego człowieka jest to jedyna książka historyczna. Ale okazuje się, że jest to też dla dużej części osób jedyna w ogóle książka historyczna, z jaką mieli do czynienia. No bo trudno zmusić, żeby ktoś, kto skończy po 12 latach nauki szkołę ponadgimnazjalną, poszedł na studia historyczne. Chce studiować medycynę, prawo, architekturę, weterynarię, pedagogikę, tysiąc różnych rzeczy i tam zajęć kursowych z historii mieć nie będzie. A więc kolejne lata upływają z tą wiedzą historyczną, którą wyniósł ze szkoły. No chyba, że sam będzie ją pogłębiał, ale jak wiemy z badań jest to sytuacja dość rzadka. Tak więc to, co w podręcznikach zostało napisane i to, co ten młody człowiek, czy to w szkole podstawowej, czy w gimnazjum, czy w szkołach ponadgimnazjalnych musiał też zaliczyć, bo pamiętajmy, że ta wiedza z podręczników jest też egzekwowana poprzez kartkówki, sprawdziany, odpytywanie, ona gdzieś to jest tam mocno osadzona. I profesor Suchoński porównuje treści zawarte w różnych podręcznikach, zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych, wyprowadza z tego niezwykle ciekawe wnioski, dociera do informacji, które każą nam zupełnie inaczej spojrzeć nie na przeszłość, tylko na to, co na przykład o polskiej przeszłości uczy się młody człowiek w Hiszpanii, w Finlandii, w Japonii, w Kanadzie, czy też w Polsce. To dwa pierwsze wystąpienia. Trzecim prelegentem będzie prorektor Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim, pan dr Przemysław Słowiński, który pochyli się nad kwestią pomników i miejsc pamięci jako monumentów polskiej niepodległości. Tutaj warto dodać, że Gorzów Wielkopolski, z którego przyjedzie do nas pan dr Słowiński, jest niedaleko od Dobiegniewa. Dobiegniewo, bardziej znany historykom jako Woldenberg, to jeden z obozów jenieckich z okresu II wojny światowej. My na Opolszczyźnie, w sąsiedztwie Opola mamy były obóz jeniecki w Łambinowicach. Te historie są trochę podobne. A same pomniki, o których będzie mówił pan doktor, to przecież rzecz, która znajduje się w przestrzeni publicznej, często nawet w najmniejszej miejscowości. Od kamienia poprzez wielki monument. Najczęściej to są personifikacje, to są przedstawienia konkretnych osób. No my niedługo mamy zobaczyć na rynku w Opolu Kazimierza pierwszego opolskiego, o którym na pamiętam koniec. Parę miesięcy mieliśmy okazję w tym studio z panem Henrykiem Welcem, autorem biografii, rozmawiać. Tak więc naukowe podejście do pomników jako tych wspomnianych monumentów polskiej niepodległości, kształtujących też świadomość, wyobrażenie o tym, co było ważne w polskiej historii, bo dzieci lubią zadawać pytania, więc nawet nie musimy sobie tego wyobrażać, bo tak jest. Niejednokrotnie ulicą Krakowską rodzina, która spaceruje, która na przykład przyjechała do Opola, można usłyszeć od tego małego Kajtka, czy też małej Basi: mamo, tato, a co to jest? Co ta pani robi na tym byku? No i rodzic nie powinien ograniczyć się do stwierdzenia, no jedzie. Nie, tylko wytłumaczyć, że jest to pomnik bojowników opolsko-śląsko-opolskiego, związany z walką Polaków na tej konkretnej ziemi o to, żeby przyłączyć Opole i okoliczne miejscowości do państwa polskiego.
No ale też, Marku, zwróć też uwagę na jeden wątek, znów trochę do aktualności przejdę. Od dłuższego czasu w tej dyskusji publicznej pojawia się coś, co ja nazywam pomnikofobią. Wiele osób w przestrzeni publicznej mówi o tym, że mamy tych pomników za dużo, że one są za drogie i kompletnie nie są potrzebne i nie przystają do XXI wieku.
No to przeszedłbym się z tymi osobami na cmentarz i zapytał, czy ich bliscy spoczywają pod zwykłym brzozowym krzyżem, czy też na przykład wystawili im okazały nagrobek granitowy, czy też marmurowy, dbają o niego. Trochę to złośliwie powiedziałem, ale wydaje mi się, że czasami tak trzeba zareagować na tego typu opinie. Pomniki najczęściej wykonywane są z takiego materiału, który przetrwa nas, przeżyje nasze czasy i będzie dla innych świadectwem tego, co się wydarzyło. My nie uważam, żebyśmy nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie stawiali zbyt wiele pomników. I uważam, że jest ich wręcz za mało. Dlaczego? Dlatego, że mamy mnóstwo postaci w historii różnych państw i narodów, w historii naszego państwa i narodu również, na przykład kobiet, które zasługują na to, żeby mieć miejsca, które je upamiętniają. Dla przykładu, zanim Polska odrodziła się w roku 1918, przez kilkadziesiąt lat uczymy się o czym? Że działo się przez ponad wiek, że działo się głównie powstania. A jak powstania, no to ci bohaterscy mężczyźni. Ale ci mężczyźni ginęli w tych powstaniach. Po powstaniach często byli aresztowani, więzieni, represjonowani, wysyłani w różne miejsca. Zostawały kobiety, często z dwójką, trójką, nawet większą liczbą dzieci. I okazuje się, że z tych dzieciaków, które straciły ojców, wyrośli świadomi własnej wartości i poczucia przynależności do narodu polskiego wspaniali ludzie. kto im dał tą wiarę w to, kto im dał wiedzę na ten temat, kto ich tak ukształtował. To były te słynne matki Polki. Ja bym tu podał przykład dwóch postaci. Józefa Piłsudskiego, o którym już mówiliśmy, na którego wychowanie, jakżeż patriotyczne, ogromny wpływ miała matka, i Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej, którego ojciec dokładnie kilka dni raptem walczył w powstaniu styczniowym, po czym został aresztowany, kilka miesięcy przesiedział w areszcie. Z tego aresztu więzienia wyszedł tak osłabiony, że zmarł praktycznie nie mając żadnego wpływu na ukształtowanie i wychowanie swojego syna. A z Gabriela wyrósł wspaniały, mądry człowiek, świadomy przynależności do narodu polskiego, aczkolwiek na tym pograniczu polsko-litewskim. Więc dla takich kobiet uważam, że powinno być miejsce w przestrzeni publicznej również pomników. I można by mnożyć takie przykłady. Powiedziałeś o tej pomnikofobii. Niektórzy mówią o polskiej rocznicomanii. Na kogo my się patrzymy? Nawet jeżeli czasami jest to patrzenie z pewnym lekceważeniem. Na przykład na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. I mówimy filmy hollywoodzkie, no to filmy klasy C. Ale do kina idą miliony. Przed telewizorami siadają kolejne miliony. Produkcje filmowe, które kosztują 200, 300, 400 milionów dolarów, przyciągają widzów na całym świecie. Ileż z tych filmów to są wielkie produkcje, które pokazują Amerykanów trzymających dłoń na sercu, śpiewających hymn, dumnych całujących z tego, że flagę. Rozsadzili jakąś asteroidę, dumnych z tego, że pokonali przeciwników w okresie II wojny światowej, dumnych z tego, że to żołnierze amerykańscy od 1917 roku walczący w Europie tak naprawdę doprowadzili do tego, że Europa nie dokonała samobójstwa do końca, bo tak to jest czasami określane. I niech ktoś spróbuje powiedzieć Amerykanom, żeby oni nie stawiali pomników. Nie dalej jak 12 czy 13 lat temu w Waszyngtonie wielki monument upamiętniający II wojnę światową. W Polsce, no właśnie, takie osoby, gdyby zobaczyły, jak to jest okazały pomnik, to jest kilkaset metrów kwadratowych, to by powiedziały, że to jest strata miejsca. Nie. To jest miejsce kształtowania świadomości. I to, że Amerykanom udało się stworzyć tak niezwykłe społeczeństwo, będące zlepkiem tak różnych narodowości, ale mające poczucie tej wspólnoty, jest w dużej mierze właśnie zdeterminowane tym, że oni stawiali te pomniki, że oni we własnym ogródku mają maszt, na który wciągają amerykańską flagę i są z tego bardzo dumni.
Marku, wątek związany z symbolami narodowymi, to jest, myślę sobie, dobry temat na osobną w ogóle rozmowę i na osobny program. Myślę, że może poświęcimy na to program. Wróćmy do samej konferencji, bo troszeczkę pozwoliłem sobie sprowadzić ciebie na manowce, znając twoje upodobanie.
A ja dałem się sprowokować.
Tak jest, znając swoje upodobanie do tematów niepodległościowych, choć przecież nie tylko. Cały czas jesteśmy w pierwszym dniu konferencji, czyli omawiamy 23 listopada konferencję, która na początku będzie się toczyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Polskiego przy ulicy Piastowskiej 14. Jeszcze jedno wystąpienie z tego pierwszego bloku.
Tak, i zakończy ten pierwszy blok pan dr Marek Mazurkiewicz, reprezentujący Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, który będzie mówił o polskich wizjach odzyskania suwerenności, ale po roku 1989 dokona takiej analizy porównawczej, spróbuje zastanowić się na podstawie i wyciągnąć wnioski źródeł, które przeanalizuje, w jaki sposób wyobrażano sobie, że do tego odzyskania niepodległości przez Polskę dojdzie, ale nie w roku 1900, tylko i wyłącznie 18, ale też i 89.
Bo myślimy, taka suwerenność bardziej niż niepodległość, prawda?
Tak, dokładnie, ale tutaj też chodzi o to, żeby spróbować pokazać szerokiemu gronu odbiorców, bo z deklaracji, które spływają, wiemy już, że ponad 120 osób zadeklarowało, i to zarówno młodzież, nauczyciele, jak i mieszkańcy Opola. Wiemy o tym, że przed przełomowymi momentami, wbrew pozorom, nie większość, tylko zdecydowana mniejszość ma świadomość tego, że coś przełomowego się wydarzy. O czym mówię? Mówię o sytuacji, w której w roku 1914, 15, 16, 17, czyli bezpośrednio przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, używając tego przysłowiowego określenia, na palcach jednej ręki można byłoby policzyć tych, którzy mówili o tym: niedługo Polska będzie niepodległa. Jak sobie spojrzymy teraz na wydarzenia lat 80., mamy Karnawał Solidarności. Lato 1980 rok do grudnia, do stanu wojennego 81 roku. Później Czarna Wrona rozpościera swoje skrzydła nad Polską, zapada noc, brak jakichkolwiek reform, odcięty kraj. Mało tego, tym, którzy chcą w tym kraju coś zmienić, władze komunistyczne lekko ręką pozwalają na wyjazd. Z jednej strony dają im swobodę i wolność, ale oni budują później potęgę krajów europejskich, Kanady, Stanów Zjednoczonych. Tych ludzi nie ma. I jak się spojrzy na to, co działo się przed bezpośrednio 89 rokiem, to podobnie jak to było przed rokiem 1918. Dla zdecydowanej większości ludzi upadek Związku Sowieckiego był czymś niewyobrażalnym. A bez upadku Związku Sowieckiego trudno wyobrazić sobie niepodległość Polski. Tak samo jak w roku 1918 bez rozpadu państw zaborczych, a przede wszystkim Rosji pogrążonej w chaosie wojny domowej, rozpadu Niemiec w takim kształcie, jaki znaliśmy, czyli rewolucji, która zmienia to państwo od wewnątrz, a przede wszystkim przez parę miesięcy, głównie od listopada do stycznia roku, listopad 1918, styczeń 1919, panuje tam taki chaos, że nie są w stanie kontrolować ziem polskich, no i wreszcie totalnego rozpadu monarchii austro-węgierskiej po szwach narodowościowych, nic nie zostaje z potęgi Habsburgów i nagle okazuje się, że w sercu Europy robi się przestrzeń. A tą przestrzeń wypełniają Polacy. Robią to szybko, robią to sprawnie, ale wcale nie robią tego bez wewnętrznych sporów i konfliktów. Ale w tym kluczowym momencie potrafią się zjednoczyć. Dokładnie tak samo jak 4 czerwca 1989 roku, kiedy były te w części wolne wybory, ci, którzy chcieli niepodległej Polski, poszli i czasami nawet nie mając do końca przekonania, że te wybory mogą coś zmienić, zagłosowali wówczas na Solidarność, a to było to pierwszy klocek w dominie, który posunął za sobą następne. I to myśmy w dużej mierze pokazali Niemcom, jak ten mur należy burzyć. Dzisiaj, no niestety jest tak, że zburzenie muru berlińskiego jest symbolem. Cieszmy się ze swobody i wolności wszystkich, ale mamy naprawdę się czym chwalić i ta konferencja, na którą jeszcze raz serdecznie zapraszamy w dniach 23-24 listopada, czyli już za 2-3 dni, początek godzina 12:00, Urząd Marszałkowski, Sala Orła Białego, część popołudniowa to Villa Akademika, ośrodek konferencyjny Uniwersytetu Opolskiego. Od godziny 15:00 tam kolejna seria wystąpień, a w drugi dzień, króciutko przypomnę to, o czym mówiliśmy, od godziny 9:00 rano przy ulicy Powstańców Śląskich 19:00, część poświęcona głównie postaci Józefa Piłsudskiego, a rozpocznie to pan profesor Arkadiusz Adamczyk, redaktor naczelny Niepodległości, najstarszego czasopisma naukowego związanego z obozem piłsudczykowskim.
Myślę sobie, że istotna rzecz na koniec to nasz program. Marku, tak jeszcze mogę mówić. Wspólny program Od Piasta do Miasta objął patronatem konferencję organizowaną przez Uniwersytet Opolski i Urząd Marszałkowski. Zapraszamy, to też ważna informacja, absolutnie wszystkich. Nie trzeba być członkiem grona naukowego z Opola, czy generalnie związanym z jakimikolwiek instytutami badawczymi, uczelniami. Dla każdego przeciętnego, zainteresowanego historią, konferencja we wszystkich swoich częściach jest otwarta.
Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję, Marszu, za to, że nadal mogę być częścią tego programu, bo tak też czuję i tak jak powiedziałeś, nie jest to impreza zamknięta, wręcz przeciwnie, dlatego początek w okazałej sali Orła Białego, gdzie jest blisko 150 miejsc. Myślę, że każdy zainteresowany znajdzie dla siebie ciekawe wystąpienia, a już rolą organizatorów jest, żeby znaleźć dla każdego miejsce na tak sali obrad.
Potem z kolei Villa Akademika, miejsce nieco bardziej kameralne, ale jakże miłe, urocze, na Opolskiej Wyspie. No i Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, to już dzień kolejny, czyli piątek, również miejsce, które chyba każdy zainteresowany na mapie Opola odnajdzie. Szanowni Państwo, zapraszamy więc na konferencję Wizje Niepodległości Polski w XX wieku, historia, pamięć, edukacja, bo jak dzisiaj wspólnie z doktorem habilitowanym Markiem Białokurem chyba ustaliliśmy, no trzeba wspierać tą naszą niepodległość, ale przede wszystkim od tej strony chyba promocyjnej, bo cały czas trochę brakuje takiej dobrej, pozytywnej twarzy tej naszej niepodległości obchodzonym w związku z tym świętom.
Zdecydowanie tak. Nie boimy się dyskutować o rzeczach dla nas trudnych, ale tam, gdzie jest okazja mówić o rzeczach ważnych, istotnych i takich, którymi możemy się pochwalić, uważam, że należy to robić. Pamięć o przeszłości decyduje o naszej przyszłości. Tak było, jest i nie zapowiada się, żeby w przyszłości miało się to zmienić.
No i piękna puenta naszego programu. Szanowni Państwo, dzisiaj moim i Państwa gościem był doktor habilitowany Marek Białokur, kierownik pracowni dydaktyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, oczywiście Uniwersytetu Opolskiego.
Dziękuję za zaproszenie. Dobranoc Państwu.
Mariusz Piestrak, tradycyjnie dobranoc i tradycyjnie słyszymy się za tydzień po godzinie 20. Miłego wieczoru.
Piasta do miasta. W każdy wtorek po 20:00 historyczny wieczór na antenie. Partnerem audycji jest Miasto Opole.